psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dwóch najbliższych audycjach zagoszczą zwierzaki nieco inne niż psy i koty. Za tydzień w ramach przedwielkanocnej audycji porozmawiamy o kuzynek zajęcy, królikach, a dzisiaj przyjrzymy się świnkom morskim. Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Świnka morska to zwierzę, które stale jest bardzo popularne i chętnie kupowane w sklepach zoologicznych. No i chociaż zwierzę to może niektórym przypominać małego słodkiego prosiaczka, to z faktyczną świnią nie ma zbyt wiele do czynienia. O wiele bliżej jej do szczura domowego, ponieważ podobnie jak on należy do gryzoni. 61 8 654 654, jeżeli macie ochotę zadać pytanie dotyczące waszych psów, kotów, czy może nawet świnek morskich, albo chcecie coś o nich opowiedzieć, to zachęcam do tego, by wybrać nasz telefon i się ze mną połączyć. 61 8 654 654. No a dla bardziej nieśmiałych jest opcja, żeby zadzwonić też w przerwie muzycznej. Obecnie, mimo ciągłego używania starego określenia, świnki mają już inną nazwę, która jest bardziej poprawna biologicznie. Jest to kawia domowa. No i oczywiście jest to jedno i to samo zwierzę, kawia i świnka morska, a zmiany nastąpiły niedawno, bo w 2015 roku, chociaż z punktu widzenia naukowców to już jest stare dzieje, prawda? Z punktu widzenia naukowców stare dzieje to 2020, jeżeli chodzi o prace badawcze, także nie przejmujcie się tym. Wszystko oczywiście tutaj za sprawą, jeżeli chodzi o zmianę nazwy, nieścisłości językowych. Naukowcy z Polskiej Akademii Nauk zauważyli, że świnka morska, nazwa świnka morska pochodzi od błędnie przetłumaczonej na angielski nazwy indiańskiej tej świnki. Drugi człon nazwy, morska, jest tym bardziej błędny, ponieważ gatunek ten z morzem nie ma nic wspólnego. Nie można było też zmienić nazwy na świnkę pospolitą, ponieważ jest to nazwa ryby. Dlatego badacze zdecydowali się na nową nazwę rodzajową, kawia. Zanim przejdę do dalszej części audycji, mamy telefon. Tak, słucham?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Marek, Kozie Głowy. Pani Zuzo, ja chciałam się z panią podzielić takim ciekawym zjawiskiem, jakie zaobserwowałem na Facebooku. Widziałem taki filmik, że pani siedzi z pięknym czarnym kotem ze ślicznymi zielonymi oczkami i przyglądają się przez okno, że tak powiem, na świat. Mhm. I kot kłapie ząbkami i takie dziwne dźwięki szamruczy. I pani też tak kłapie zębami, kot się na nim odwraca, a też tak robi. Kłapie i kot się odwraca i miał i znowu to samo. I ten filmik to był, tak mnie rozbawił. Ja pamiętam, jak mieliśmy kiedyś naszą kochaną kotkę, która już nie żyje od paru lat. I ona robiła takie same polowanie przez szybę na ptaki, które widziała.
Tak.
No to żeśmy się... Czy to jest normalne zjawisko u kotów? Bo takie coś miałem u mojej szwagierki, która mieszka w lesie tam za Koninem, i jej dwa koty, które patrzyły przez okno na taras, gdzie sikorki wisiały na brzozie, tam miały swój kamik i tam sobie podjadały ziarenka. I te koty też wyłaziły prawie ze skóry.
Tak.
Mruczały, jakieś dziwne dźwięki, kłapały zębami. No to było coś niesamowitego.
Tak, to jest naturalne dla kotów zachowanie, które występuje przy bardzo wysokiej ekscytacji łowieckiej. Wtedy tak bardzo kot się pobudza, że wydaje właśnie tego typu dźwięki. No i niektórzy uważają, że one są na przykład słabiej lub mniej zauważalne, słyszalne dla myszy.
Nie, takie warczenie, piszczenie jakieś.
Tak, brak możliwości dostępu powoduje różne dziwne rzeczy u zwierząt, a u kotów akurat jest to całkowicie normalne. No i jeżeli chodzi o behawiorystów, to się spierają, czy to jest okej, czy nie. Jedni uważają, że to jest do pewnego stopnia szczucie, a inni uważają, że w inny sposób kot się nie spełni i można na przykład po takim widowisku pobawić się z kotem w odpowiedni sposób, zrobi, to jeszcze bardziej będzie wtedy...
Żeby go rozładować.
Tak, i kot będzie bardziej chętny po czymś takim do zabawy. Co więcej, niektórzy uważają, że jeżeli mamy kota, który się nie bawi, ale prezentuje to zachowanie, to największym prawdopodobieństwem, że nauczymy go zabawy, jest właśnie zainteresowanie go zabawką po takim widowisku zaokiennym.
Ja to mówiłem zawsze do żony, to jest wirtualne polowanie.
Tak. Telewizor dla kota troszeczkę.
Tak.
Bo one się tak aż bardzo jak psy nie nakręcają, nie ma takiego dużego problemu z tym, bo ja zawsze jak jadę na konsultacje do psów, to ostrzegam, żeby lepiej psom okna na świat nie udostępniać, no bo one wychodzą z nami na spacery, wiedzą z czym to się je, mają swoich wrogów i przyjaciół i mogą się albo za bardzo ekscytować na przyjaciół, albo za bardzo denerwować, jak widzą wroga za oknem, no i wtedy wynika z tego szczekanina i pies się w tym też troszeczkę ćwiczy i szlifuje to zachowanie.
No, dziękuję bardzo.
Proszę
dobrego
uprzejmie.
Weekendu i
dziękuję uprzejmie również, panie Marku. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Wracamy do kawy. Oczywiście będę jeszcze od was telefony odbierała. Przed przerwą tutaj na rozmowę z panem Markiem wspomniałam o tym, że kawia i świnka to jest to samo. Kawia domowa i świnka morska. W audycji oczywiście będę zamiennie używała słowa kawia i świnka, żeby osoby, które dopiero radio włączyły, miały świadomość, o jakim zwierzęciu jest dzisiaj mowa. Świnki są jednymi z najczęściej hodowanych zwierząt domowych. Oczywiście miały ogromne zainteresowanie, kiedy zostały sprowadzone do Polski, kiedy też w ogóle moda na zwierzęta domowe w Polsce w latach 80. i 90. bardzo mocno wzrosła. Natomiast teraz też są bardzo popularne. A to, że są malutkie, miłe i ciekawskie, sprawia, że są naprawdę wspaniałymi kompanami przez ładnych parę lat, ponieważ według badań żyją one nawet do około 8. No a znam taką, która żyła 10, a najstarszy osobnik znany nauce dożył 15. Znany nauce, czyli taki, który został dokładnie odnotowany, którego właśnie dzień urodzin został odnotowany i też dzień śmierci. Bo pamiętajmy, że oczywiście mamy wyjątki od reguły, gdzie świnki żyły o wiele dłużej, natomiast no, często są to przypadki nieudokumentowane. No i musimy pamiętać też, że są to żywe zwierzęta i na pewno nie mogą być kupowane w charakterze zabawki albo przytulanki dla dziecka. Mimo wszystko są to gryzonie dosyć wymagające, szczególnie jeżeli chodzi o dietę, a dodatkowo mają szereg chorób, które mogą naprawdę spędzać sens powiek opiekunom. Na długość i jakość życia w naszym domu wpływają różne czynniki w przypadku świnek, które rzutują na spełnienie potrzeb tych zwierząt. Czyli tak jak z każdym zwierzęciem, o którym mówię, czy to pies, czy to kotek, nie wydra, czy to właśnie świnka morska. O wydrach nie będę jako domowych zwierzętach mówiła, chociaż myślałam o tym w aspekcie właśnie tego, że dzisiaj mamy Prima Aprilis. Mogłam zrobić taką audycję, a na końcu powiedzieć, że nie, no, żartowałam, wcale wydry nie hodujemy w naszym domu. W każdym razie, wracając do tych czynników, którymi sprawiamy, że spełniamy potrzeby tych zwierząt. Po pierwsze i najważniejsze, co się może wydać no mało spełniające potrzeby, jest to miejsce zakupu. Będę to o tym jeszcze mówiła. Odpowiednia klatka i oprzyrządowanie oraz wybieg, bo dla tych zwierząt potrzebny jest wybieg. Dieta i dostęp do wody oraz suplementów. Będę o tym też mówiła, że na przykład te zwierzęta w ogóle nie są w stanie syntetyzować witaminy C i trzeba ją do tych suplementów dodawać albo dawać takie suplementy, które tą witaminę C mają. Poza tym zabiegi higieniczne, czyli pielęgnacja sierści, pazurów, sprawdzenie uzębienia, no bo wiadomo, że zwierzęta te ścierają zęby całe życie, jak to gryzonie. No i kontrolowanie zdrowia zwierzęcia w domu. No plus odpowiednia opieka weterynaryjna, czyli dobrze jest mieć takiego weterynarza, który się na tych zwierzakach zna. No i spełnienie socjalne, bo nie są to zwierzęta, które możemy brać jako jedne i o tym też dzisiaj będę mówiła. Ale zanim to nastąpi, zapraszam was na krótką przerwę.
Psy, koty i inne kłopoty.
A dzisiaj rozmawiamy o śwince morskiej. Przed przerwą powiedziałam wam, że no już się nie nazywa świnką morską, nazywa się kawią domową. No i że w audycji będę używała zamiennie tych słów. Zaczęłam też mówić o tym, jak spełniać dobrze ich potrzeby, tych świnek. Powiedziałam, że bardzo istotną rzeczą jest to, z jakiego miejsca zakupić i zaraz o tym powiem, ale też wrócę na chwilę do telefonu sprzed przerwy. Pan Marek wspominał o tym, że jego koty, że widział filmik w ogóle w internecie, gdzie kot w specyficzny sposób szczeka, miauczy, można powiedzieć piszczy przez okno, widząc ptaki. Ja wspomniałam, że to jest taki troszeczkę koci telewizor. No i zadzwonił w przerwie pan Piotr Sobornik, no i zapytał się, no jak to jest z tymi telewizorami, jak psy i koty je postrzegają, czy one faktycznie widzą ruch, czy może nie. No i powiem tak, na telewizorze kineskopowym, one nie były w stanie widzieć dobrze tego ruchu, ponieważ ilość klatek na sekundę była zbyt niska i no nie postrzegały tego w zbyt dobry sposób. Troszeczkę tak jakbyśmy jakimś starszym modelem telefonu próbowali obraz z kineskopu nagrać, to wszystko nam się nakłada, w podobny sposób widzą psy i koty. Natomiast te nowsze telewizory, proszę mi uwierzyć, że mam bardzo często wezwanie do konsultacji, gdzie psy reagują zbyt intensywnie na jakieś pieski z reklamy na przykład, albo na konie, albo na jakieś inne zwierzęta. Zdarza mi się to praktycznie raz w miesiącu, gdzie mam informację, no mój pies szczeka i kwiczy, ja nie mogę sobie obejrzeć Animal Planet na przykład, nie? Jakiś tam różnego rodzaju w innych kanałów przyrodniczych. Także, no niestety, słuchajcie, nasza technologia poszła w górę, no i dostosowaliśmy tak naprawdę te telewizory do wzroku naszych zwierząt. Oczywiście w przypadku tych telewizorów kineskopowych psy czasami i koty się w nie zapatrywały, bo widziały dziwnie skaczący ekran, natomiast nie były w stanie dojrzeć tego, co na nim jest tak faktycznie przedstawione. Natomiast obecnie też dzielimy nasze zwierzęta dzielą się na takie, które się interesują bardzo tym telewizorem i takie, które zdają się w ogóle wiedzieć, w cudzysłowie, że to, co jest przedstawione w telewizorze, to jest tak naprawdę nieprawda i niczego tam za tym szklanym elementem nie ma. Wracając do kawy, skąd wziąć kawę, czyli świnkę morską, o której dzisiaj rozmawiamy? Najlepszym i najbezpieczniejszym miejscem zakupu są prywatni hodowcy, znający się dobrze na rozmnażaniu tych gryzoni. Bo wbrew pozorom nie jest to takie łatwe jak rozmnażanie szczurów. I nie wystarczy połączyć ze sobą losowego samca i samiczkę. Pierwsza ciąża po 6 miesiącach życia kawy ze względu na następujące po tym czasie zmiany fizjologii zwierzęcia może zakończyć się nawet cesarskim cięciem. Dlatego tak ważne jest, żeby dopuszczanie zwierząt było prowadzone w sposób przemyślany przez osoby, które mają po prostu dobrą wiedzę w tym zakresie. Zakup świnki ze sklepu zoologicznego może przysporzyć przyszłym właścicielom wielu kłopotów z różnych względów. Zwierzęta te bardzo często nie są w odpowiedni sposób zaopiekowane. Przede wszystkim są dłuższy czas przetrzymywane w za małych klatkach i otrzymują za mało zróżnicowaną dietę, która w dodatku nie jest odpowiednio suplementowana. Oczywiście nie mówimy tutaj o wszystkich sklepach zoologicznych, bo są takie, które mają świnki na wybiegach. I oczywiście z takiego sklepu jak najbardziej taką świnkę kupić możemy. Zdarza się, że kawie są do siebie losowo dopuszczane w celu rozmnażania ich dla zysku, no bo łatwiej jest zoologicznym rozmnożyć zwierzę i sprzedać, niż kupić u hodowcy. Takie sytuacje w połączeniu z brakiem separacji młodych po osiągnięciu dojrzałości płciowej znacznie zwiększają szanse chowu wsobnego i problemów genetycznych. Problemy genetyczne to nie tylko deformacje, ale także zespoły chorobowe, które mogą w sobie zawierać na przykład nietolerancje pokarmowe albo alergie. Oczywiście nie oznacza to, że każdy sklep nie zajmuje się dobrze swoimi gryzoniami, tak jak już wspomniałam wcześniej, ale miejsca te niestety to wyjątki od reguły, te, które dobrze się nimi zajmują. Także jeżeli już chcecie i macie polecony jakiś sklep zoologiczny, nie twierdzę, że absolutnie nie, ale sprawdźcie, czy faktycznie mają one tam dobre warunki, jak wygląda ich wybieg, jak wyglądają ich ewentualne klatki, jeżeli są one odseparowane. No i pamiętajcie, że jeżeli są odseparowane, no to tak trochę kiepsko, bo są to zwierzęta, które żyją w grupach. No ale przynajmniej tutaj, jeżeli jest separacja i są w miarę duże klatki, no to też mamy tutaj pilnowanie tego, żeby na przykład no, nie doszło do takich nieplanowanych kryć, no ale można też zrobić na przykład dwa wybiegi, jeden dla samczyków, drugi dla samic, ale trzeba też tę płeć umieć rozpoznać, a to nie zawsze jest takie proste też u gryzoni, takich młodych. Klatka, czyli numer dwa, sprawa, którą powinniście się zająć zawsze przed zakupem takiego zwierzaka, takie miejsce, w którym zwierzę będzie przetrzymywane. Sprawa klatki jest bardzo ważna, ponieważ kiedy 3-miesięczna kawia przyjedzie do nas z domu, do domu, jest malutka, ale w wieku około 6 miesięcy zwiększa się aż 4-krotnie. Jest to naprawdę szybkie tempo wzrostu. No i przy zakupie małej klatki za chwilę będzie trzeba kupić drugą klatkę. Więc nie warto tego robić, warto od razu kupić dużą. Dodatkowo oczywiście należy pamiętać, że świnki są zwierzętami żyjącymi w grupach, to jeszcze raz podkreślę, a więc naraz utrzymujemy nie jedną, a przynajmniej dwie świnki, żeby czuły się komfortowo. I najmniejsza klasyczna klatka dla świnek, dla dwóch świnek, to 100 cm na 40 cm. Spokojnie zmieści się w niej legowisko albo kilka legowisk, miseczki, kuweta, a nawet jakiś hamak, bo świnki lubią korzystać z hamaków. Natomiast w przypadku braku miejsca na tak sporą klatkę konieczne będzie codzienne wypuszczanie świnek w dobrze zabezpieczonym pokoju. Co i tak czy siak warto robić. Wypuszczanie świnek na przechadzki po pokoju jest wartościowe, nawet jeżeli mamy dużą klatkę. Zabezpieczone powinny być w tym momencie przede wszystkim gniazdka, kable oraz wszystkie inne wypadkogenne, w cudzysłowie, miejsca. Na przykład te, z których świnka może spaść, albo te, w których może się zaklinować. Trzeba jednak pamiętać, że minimalne wymiary klatki z uwzględnieniem wybiegu są nadal niewiele mniejsze, bo 80 na 50 cm. Jeśli nie macie miejsca na tak wielką klatkę, no to trzeba zastanowić się nad mniejszym zwierzęciem, ponieważ w zbyt małej przestrzeni świnki będą się bardzo stresowały. No i mogą stać się albo apatyczne, albo zaczną być wobec siebie agresywne. Najbardziej ciekawą opcją klatki dla kawi jest tak zwana klatka modułowa, którą możemy rozbudowywać i zmieniać jej ułożenie, na przykład na kształt litery L, a co za tym idzie, taka klatka zmieści się nawet do mniejszego pomieszczenia, kiedy umieścimy ją w rogu. Klatka składa się z prostokątnych metalowych kratek i jest łączona z silikonowymi wstawkami. No taka budowa pozwala na lepszy dostęp do świnek ze względu na to, że no nie ma dachu. Niektórzy jednak uważają, że sprawia to możliwość ucieczki, natomiast hodowcy, którzy trzymają zwierzęta w takich klatkach modułowych, są zgodni co do tego, że po pierwsze moduły są zbyt wysokie, a po drugie świnki, które mają towarzystwo, dużą przestrzeń i ogólnie są ich spełniane ich założenia ich dobrostanu, no to one nie mają potrzeby uciekania. Po co taki świniak ma uciekać, jak ma z nami dobrze? Tak jak już wcześniej wspomniałam, klatka powinna mieć wewnątrz odpowiedni osprzęt, taki jak miski na wodę, miski na jedzenie, paśnik, do którego wsadzimy zioła i sianko, domek z legowiskiem, do którego kawia będzie mogła się schować, hamak oraz inne zabawki, no bo to są też zwierzęta, które lubią zabawki, a także kuwetę. Problem kuwetowy jest często zmorą wielu osób, które mają kawię, ponieważ świnki bardzo często lubią załatwiać się poza kuwetą. Najczęściej załatwiają się bowiem tam, gdzie jedzą. Dlatego najlepszym rozwiązaniem, jakie znalazłam dla świnek, jest tak zwany kuwetopaśnik, a więc miejsce, gdzie świnki będą mogły jednocześnie jeść, no i się od razu też załatwić. Podłoże w takiej kuwecie mogą być na przykład jednorazowe podkłady higieniczne, tak jak dla szczeniąt, no albo miękka ściółka. Jeżeli chodzi o podłoże w klatce, jest to kwestia sporna, jeżeli chodzi o hodowców. Na pewno podłożem nie może być pelet albo inna granulowana, twarda powierzchnia, ponieważ może ona powodować odparzenia i otarcia na delikatnych łapach. Nikt z nas nie chciałby mieć w domu wysypanych kamieni, po których musiałby chodzić boso. Podłożem może być drybed, wetbed, czyli specjalnie przepuszczający wilgoć dywanik, pod którym umieścimy podkłady higieniczne. Może to być też piankowa, przepuszczalna mata łazienkowa, pod którą również takie podkłady będą umieszczane. Podstawą jest to, żeby powierzchnia klatki poza kuwetą była miękka, no i przepuszczała wilgoć, by zwierzęta nie chodziły po tym, co przed chwilą niestety no, wydaliły. Jeszcze wracając na chwilę do tych kamieni, pomyślcie sobie. My też często właśnie dla różnych zwierząt dajemy albo bardzo miękkie podłoża, tak jak dla żółwi, dla jakichś jaszczurek, albo dla takich gryzoni twarde, granulowane podłoża. A one w naturze chodzą sobie na przykład albo po łąkach, albo po jakichś twardych, ale piaszczystych miejscach, gdzie jednak tutaj jest do pewnego stopnia to komfortowe dla zwierząt, bo inaczej jest odpowiednie dla danego gatunku. W miękkim podłożu żółw sobie niszczy stawy na przykład. On sobie też nieodpowiednio ściera pazury. Podobnie różnego rodzaju jaszczurki, szczególnie te, które są naziemne. No i podobnie w przypadku świdek, które żyją sobie w miejscach, które mają w miarę miękką ziemię. Jest też dużo trawy, a my wysypujemy im jakieś mega twarde, jeszcze granulowane podłoże, tak jakby żyły na żwirze. No nie tędy droga. Trzeba też pomyśleć właśnie troszeczkę i zastanowić się, w jakich warunkach żyją takie zwierzęta, które mamy w naturze. Teraz czas na krótką przerwę, a po niej wrócimy sobie do tematu świnek i opowiemy o ich zdrowiu.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o świnkach, a teraz o diecie świnkowej, ponieważ najzdrowsza świnka to taka, która oprócz dobrej jakości sianka ma oczywiście zbilansowaną dietę tworzoną przez opiekuna stającego się specjalistą, takim kucharzem, trochę masterchefem w dobieraniu odpowiednich ziół, w tym liści, kwiatów, korzeni, no ale także gałązek oraz owoców i warzyw. Zresztą pamiętajmy, że jeśli chodzi o owoce i warzywa, to zdecydowanie dajemy te suszone z niewielkim dodatkiem świeżych. Wszystko przez zęby. Łatwiej jest wtedy ścierać. Zarówno suszone owoce, jak i warzywa oraz zioła możemy kupić przez internet albo w dobrze zaopatrzonych sklepach zoologicznych. No i teraz wrócę jeszcze raz. Suszone z dodatkiem świeżych. Chodzi o owoce i warzywa. Teraz mamy wiosnę, już przynajmniej przedwiośnie, tak? Coraz częściej będziemy widzieli dużo świeżych roślin. Jeżeli mamy odpowiedni spis tego, co nasza kawia może jeść, to głównie dieta trawnikowa, moi drodzy. Oczywiście dobrze umyte te rośliny. No i z dobrego miejsca, raczej nie przy drodze, a gdzieś tam w lesie czy na łące. Największym wrogiem zdrowego żywienia kawi domowej jest niewiedza właścicieli oraz spełnianie niezdrowych zachcianek tych zwierząt. No, poza tym oczywiście pokutuje wciskanie słabych karm, niepotrzebnych przekąsek, nieświadomym opiekunom przez osoby pracujące gdzieś tam w miejscach, gdzie takie rzeczy się sprzedaje. Najgorszym typem żywienia jest tak zwane podawanie kolorowych karm. Mówiłam już o tym w przypadku psów i kotów niejednokrotnie, wspominając o trujących rakotwórczych barwnikach. No i dokładnie to samo jest w przypadku świnek. Pamiętajmy tutaj o tym, że no, dieta to jest podstawa. Jeżeli kupujemy karmę przetworzoną, bo nie mamy czasu na zbilansowane diety naszych świnek, no to wybierajmy te najdroższe, najwyższej jakości. Najkorzystniej przyjrzeć się forom, na których hodowcy wymieniają się z wami wiedzą, jaka karma będzie najlepsza. Nie kupujemy kolb, dropsów jogurtowych, ani żadnych innych przetworzonych przekąsek. W ramach nagrody podajemy śwince liofilizowane owoce, na przykład truskawki, maliny albo ulubione suszone kwiaty. Poza tym oczywiście nie podajemy słodyczy, tłustych produktów, produktów wysokowęglowodanowych, na przykład miodu, ziaren zbóż. Kawie nie powinny też otrzymywać pokarmów o zbyt wysokiej zawartości wapnia, na przykład w postaci lucerny albo nabiału. Natomiast, tak jak już wspomniałam na samym początku audycji, dieta musi być bogata w witaminę C, ponieważ zwierzęta te nie potrafią jej same produkować. Zwierzę powinno w sumie otrzymywać 10 mg witaminy C, miligramów, przepraszam, witaminy C na kilogram masy ciała na dobę. Witamina C może być podawana w formie suplementów diety, jeśli nie jest w odpowiednich ilościach dostarczona w karmie. Natomiast witamina ta nie powinna być na przykład wkraplana do poidełka, ponieważ w takiej formie szybko ulega degradacji. Więc nie kupujcie żadnych specjalnych kropelek do wody, tylko po to, żeby łatwiej tutaj sobie z tym poradzić, no bo raz na tydzień, no to przesadziłam, tak, ale rzadko kto raz w tygodniu wodę wymienia, no ale raz na dwa dni wlać wodę z witaminą C, no bajka, wszystko jest zrobione. Okazuje się, że nie do końca, no bo ta witamina C znika po prostu w tej wodzie. Objawy niedoboru witaminy C, jak to wygląda? Najlepiej to zauważyć oglądając zęby naszej świni. Nierówny kolor na szczęce, na szczękach oraz żuchwie to powód do niepokoju. Poza tym przyczyna niedoboru to też zapalenie stawów, objawiające się widoczną bolesnością w postaci kulawizny, niechęci do chodzenia, osłabienia, ospałości. Innym słowem, objawy zbyt małej ilości witaminy C są tutaj bardzo zbliżone jak do człowieka. To mamy tak zwany szkorbut też w przypadku ludzi. To też się objawia problemami z zębami, problemami właśnie z bolesnością stawów. Inna sprawa to też zajady na wargach. U nas też w przypadku małej ilości witaminy C pojawiają się zajady. No i jeszcze jeden bardzo ważny czynnik odnośnie diety, jaki warto poruszyć, już pomijając właśnie tutaj witaminę C w przypadku świnek. Jest to zjadanie własnych odchodów, a więc koprofagia, która jest naturalnym zachowaniem u tego gatunku ze względu na stosunkowo niską jakość pożywienia dostępnego dla żyjących na wolności kawi. Dzięki temu zachowaniu takie zwierzęta mogą odzyskiwać niewykorzystane przez organizm składniki odżywcze, w tym witaminy z grupy B. Poza tym pozwala im to na optymalizowanie korzystania z białka. Więc jeżeli zaobserwujecie to zjawisko u swojej świni, nie należy powstrzymywać zwierzęcia od tej czynności, bo mogłoby to skutkować utratą masy ciała i zaburzeniami trawiennymi, ale należy zastanowić się, czy taki osobnik ma odpowiednio zbilansowaną dietę, bo prawdopodobnie niestety nie ma. Warto też podkreślić, że tak jak u wszystkich ssaków roślinożernych, nowonarodzone kawie zjadają odchody matki, co pozwala im na wprowadzenie do układu trawiennego niezbędnej flory bakteryjnej potrzebnej do trawienia celulozy. Teraz troszeczkę o zabiegach higienicznych. To jak każde zwierzęta przyzwyczajone do obecności człowieka, tak i świnie powinniśmy nauczyć przynajmniej kilka razy w tygodniu, biorąc ją na ręce, a najlepiej codziennie wyciągając z klatki, po prostu jakiegokolwiek dotyku, po to, żeby sprawdzić jej ogólny stan zdrowia, żeby w przyszłości nie było z tym problemu. Przede wszystkim będzie to sierść i skóra. Sprawdzamy, czy na przykład nie ma łysych placków gdzieś na ciele, łupieżu, kołtunów. Sprawdzamy zęby, czyli szukamy różnicy w kolorze, to co mówiłam w przypadku niedoboru witaminy C. Sprawdzamy, czy nie doszło do przerostów. Pazury, czy nie trzeba ich przyciąć. Wargi, czy nie ma na nich strupków, czy innych zaczerwienień. To też a propos witaminy C. Jeżeli chodzi o pazury, trzeba je regularnie przycinać. Jest wiele instrukcji w postaci filmików, które można znaleźć w internecie, natomiast jeżeli nie jesteście w stanie tego zrobić samemu z różnych względów, to najlepiej udać się oczywiście do weterynarza. No albo takiego fryzjera zwierzęcego, który ma w swojej ofercie też pomoc świnkom. Bardzo ważnym zabiegiem higienicznym w przypadku kawi jest wyczesywanie futra. Nie dotyczy to tylko długowłosych świnek, które wymagają codziennego rozczesywania włosów, ale także wyczesywanie kawi z krótką sierścią, szczególnie w trakcie sezonowej zmiany okrywy włosowej, bo one się gubią tą sierść tak jak psy i koty. Warto pamiętać, że zwierzęta te, nawet mimo naszego wyczesywania, zjadają wtedy duże ilości swojej sierści, więc nie można zapomnieć o środkach odkłaczających. Tutaj kiwam do właścicieli kotów. Czasami wystarczy dodatek siemienia lnianego w diecie, a czasami trzeba udać się do weterynarza po specjalny środek na odkłaczanie. Nie można tego bagatelizować, ponieważ może dojść niestety do zaparcia i to nawet ciężkiego. Odnośnie pielęgnacji sierści oraz skóry świnek, to trzeba pamiętać, że tych zwierząt nie należy kąpać, szczególnie bez wyraźnego zalecenia weterynarza. Nawet jeżeli futro sklei się, to lepiej akurat tutaj rozczesać albo bawełnianymi wilgotnymi chusteczkami to przemyć, niż kawie włożyć gdzieś tam do miski z wodą. Kawie bowiem są bardzo czułe na zmiany temperatur i łatwo je przeziębić, o co nie jest trudno w takim przypadku. Nieodzowną częścią utrzymującą naszą świnię w zdrowiu jest ulubiony zabieg u wszystkich, szczególnie młodych opiekunów, czyli regularne sprzątanie klatki, wybiegu, kuwety. Żarty żartami, ale jeżeli kawia będzie miała brudno, no to szybko zacznie chorować i może skończyć się to nawet niezbyt wesoło, bo u weterynarza. Najbardziej delikatną częścią ciała kawi są jej stopy, na których często dochodzi do powstawania tak zwanych nagniotków, a następnie w konsekwencji do powstawania opuchlizny, która pojawia się na całych stópkach. Stópki robią się bardzo ciepłe, a nawet niestety ropieją, co oczywiście zwierzaka bardzo boli. Żeby tego uniknąć, zamknąć. Podłoże w klatce powinno być, tak jak już wcześniej wspomniałam, miękkie, no i raczej powinno być tekstylne. Teraz czas na krótką przerwę, a po niej opowiem o weterynarzach dla świnek.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o świnkach morskich, czyli o kawiach domowych, a jeżeli z nimi coś dzieje się nie tak, no to musimy niezwłocznie udać się do weterynarza. I jest to bardzo, bardzo ważny element dbania o naszego zwierzaka. Nie możemy z tym zwlekać, szczególnie jeżeli dzieje się coś bardzo niedobrego. W Poznaniu znajdziemy wielu specjalistów znających się na świnkach i właśnie takich wybieramy. Pamiętajmy o tym, że każdy weterynarz specjalizuje się w innej grupie gatunków. Są tacy, którzy najlepiej znają się na psach, kotach, inni na gryzoniach, na królikach, też inni na przykład na gadach, inni na ptakach, czy nawet na rybach albo płazach. Czasami zdarza się, że dostaniemy przepisane leki do domu i będziemy musieli je podawać naszemu zwierzakowi. Nawet jeżeli lekarz przepisze teoretycznie smakowity dla naszej świnki syrop albo tabletki, to może okazać się, że akurat nasza nie będzie chciała go jeść. Wtedy konieczne będzie zaplanowanie innej strategii. Najpierw dzwonimy do weterynarza i pytamy się, czy dany lek można zmieszać z jedzeniem. To jest bardzo ważne, ponieważ niektóre leki wchodzą w reakcję z jedzonkiem. Jeżeli tak, to dopytujemy, jakim jedzeniem wolno nam, z jakim jedzeniem wolno nam podawać leki, a z jakimi nie, w razie, żeby już mieć tą wiedzę na przyszłość. No jeżeli weterynarz się zgodzi, wówczas zabieramy cholerę śwince jedzenie, odczekujemy około godziny maksymalnie, no bo musimy pamiętać, że świnki jedzą cały czas, a następnie bierzemy ulubiony owoc albo warzywo naszej świnki, taki, na jaki pozwolił nam weterynarz, no i mieszamy z lekarstwem, podając świni i kontrolujemy, czy zwierzak ją po prostu zjadł ten lek. Lek dajemy z niewielką ilością jedzenia. Pamiętajmy, musimy mieć pewność, że kawia zje wszystko. To nie jest tak, że dajemy wielki, ogromny kawał jakiegoś jabłka na przykład, na którym rozsypujemy ten lek, no i kawia zje sobie połowę, a powinna zjeść całe. Nie, po prostu dajemy malutki kawałek. Myślę, że weterynarze też dostosowują leki tak, żeby te nasze świnie je zjadały. Możemy też zapytać weterynarza, czy lek można ewentualnie zmieszać z niewielką ilością wody i po odizolowaniu zdrowego zwierzaka czekać, aż schorowanemu zacznie się pić i po prostu wypije swoją dawkę leku. Jeżeli mimo wszystko świnka nie chce ani jeść, ani pić lekarstwa, no możemy spróbować położyć ręcznik na kolana, wziąć świnkę, przytrzymać ją, no i za pomocą strzykawki podać lek do pyszczka. Musimy tutaj wziąć pod uwagę, że nieumiejętne podanie może skończyć się wypluciem, bo tak jak w przypadku psów, świnka też może wypluć taki lek. Jeżeli nie potrafimy tego zrobić, no to najgorszym rozwiązaniem jest poddać się i stwierdzić, no trudno, lek podamy następnego dnia. Nic bardziej mylnego, trzeba od razu zadzwonić do weterynarza i powiedzieć, że mimo stosowanych wskazówek nie udało się podać leków. Specjalista od świnek morskich powinien pokierować nas, jak umiejętnie podać lek. W ostateczności zaprosi Was na wizytę w celu podania leku. Bardzo ważną i nie mniej ważną od innych rzeczy jest potrzeba przebywania w grupie, jeżeli chodzi o zaspokajanie potrzeb naszych świnek, ponieważ kawia domowa, tak jak już wcześniej wspominałam, jest zwierzęciem, które jest stadne. Nawet jeżeli poświęcamy cały wolny czas naszej śwince, oto w momencie, kiedy jesteśmy w szkole, na uczelni, w pracy, zwierzę jest samotne i nie czuje się dobrze. Objawami samotności może być apatia, osowiałość, ale także większa podatność na choroby, których nie zauważymy, dopóki zwierzę nie zachoruje. Udowodniono naukowo, że samotne świnki żyją krócej niż te, które są trzymane w parach albo grupach, co oczywiście wydaje się logiczne. Jeśli macie obecnie świnkę i po wysłuchaniu tej audycji zdecydujecie się na drugą, no to pamiętajcie o obowiązkowej kwarantannie. Nie mam tu oczywiście na myśli kwarantanny związanej z naszym znienawidzonym wirusem, tylko kwarantanny, jaka będzie dotyczyła nowo przybyłego zwierzaka i dzięki której będziemy w stanie ocenić, czy jest on w pełni zdrowy. Najlepszym rozwiązaniem są 2 tygodnie przebywania w osobnych klatkach, najlepiej w 2 różnych pomieszczeniach. Nowa świnka morska w pierwszej kolejności powinna odwiedzić kawiowego weterynarza, który zrobi rutynowy przegląd zwierzaka, zajrzy w sierść, kontrolując, czy zwierzę nie ma pasożytów zewnętrznych, ponieważ bardzo często się zdarzają w przedwiedzeniu, a pani Agata i pytała właśnie o małe robaczki w sierści. Świnki mogą mieć wszy, mogą mieć wszoły, różnego rodzaju tego typu pasożyty zewnętrzne, mogą mieć też pchły. i białe elementy ruszające się mogą być tutaj jednymi z nich. Sprawdzać tutaj należy też, jeżeli chodzi o weterynarza, on sprawdzi również uszy, sprawdzi pazury, skontroluje zęby, sierść. Czasami jedno łysiejące miejsce może okazać się zainfekowane przez grzyby, no a świnka bez problemu może zarazić grzybicą drugiego zwierzaka, już nie mówiąc o tym, że może zarazić jakimiś zewnętrznymi pasożytami. Warto wziąć też na taką wizytę ze sobą próbki odchodu z 3 dni, żeby lekarz mógł sprawdzić i potwierdzić albo wykluczyć obecność pasożytów wewnętrznych, takich jak nicienie, czy tasiemce, albo pierwotniaki. Jeżeli nasza nowa kawia jest już po kwarantannie, w pełni zdrowa, przebadana, no to możemy ją dołączyć do naszej grupy. Największym błędem jest wkładanie świnki do klatki, starej świnki, konfrontując od razu 2 osobniki. Szczególnie jeżeli w klatce jest stare umeblowanie, a więc wszystko jest przesiąknięte zapachami rezydenta. Tego nie robimy, moi drodzy. Nowa kawia przeżyje ogromny stres, ponieważ stara zacznie tego terytorium po prostu bronić. Mimo że statne, świnki są bardzo terytorialne i w ich przypadku trzeba zastosować tak zwaną socjalizację z izolacją, tak jak u psów, tak jak u kotów. Klatkę sprzątamy, dezynfekujemy, wymieniamy umeblowanie albo nawet się go pozbywamy, żeby było więcej miejsca do zapoznania. Jeżeli stosujecie dry bed jako podkład, trzeba go wyprać. Można to zrobić delikatnym płynem do tkanin, na przykład dla niemowląt. No i musimy całkowicie pozbyć się zapachu rezydenta, żeby zapoznanie miało miejsce na neutralnym terenie. Świnek nie łączymy od razu. Przez kilka dni kawie powinny być w 2 oddzielnych klatkach, już po kwarantannie. Albo klatka duża plus wyposażony odpowiednio transporter, ustawiony na początku z daleka, a potem coraz bliżej siebie. Pozwalamy zwierzętom się widzieć i wspólnie na odległość uczestniczyć w różnych czynnościach, na przykład w jedzeniu. Staramy się też je przekładać przynajmniej raz dziennie, tak żeby dochodziło do mieszania zapachu, powolnego mieszania i żeby powstał jeden zapach grupy. Kiedy nastąpi dzień łączenia, ogromnym błędem jest wstawianie zwierząt do pustej klatki bez jedzenia i poidełek, ponieważ kawia jest zwierzęciem, które musi stale przeżuwać, aby utrzymywać się w dobrej kondycji. Też błędem będzie to, żeby robić jedną kubkę z jedzenia, bo jedna kawia może usiąść na tej kubce z jedzenia i bronić ją przed drugą. Najlepiej w losowych miejscach po prostu powkładać jedzenie. Wtedy będzie to najbezpieczniejsze. Widziałam takie kawie na własne oczy, które broniły kubek z jedzeniem i było trudniej o tutaj fajne zapoznanie. A dzięki takim różnorodności też na wybiegu zwierzęta będą miały większe szanse na sukces w relacji. Na wybiegu powinno być kilka miejsc z jedzeniem, tak jak już wspomniałam, żeby nie dochodziło do rywalizacji. Najlepiej, żeby po prostu to jedzenie było losowo rozsypane. Łączenie w klatce jest zawsze najtrudniejsze i najbardziej stresujące, zarówno dla świnki, jak i dla opiekuna. W klatce, do której przełożymy nowo zapoznane zwierzaki, powinno być dużo jedzenia w 2 obrębnych miejscach klatki, albo nawet w kilku, żeby nie doszło do żadnych spin. No i podobnie w przypadku wody, przynajmniej 2 poidełka. Dla wielu świnek problemem może być ich łączenie na zbyt małej powierzchni, dlatego tego proszę nie robić. I jeszcze na samej końcówce powiem troszeczkę o zachowaniu i komunikacji, bo jak każde zwierzę i kawie mają wachlarz zachowań, które są naturalne dla nich i które naukowo określone miały mianem etogramu. Świnki są zwierzętami żyjącymi w grupach, porozumiewają się za pomocą szeregu postaw, różnych sygnałów, po których nawet my ludzie możemy stwierdzić, czy kawia jest zadowolona, czy może raczej zdenerwowana albo smutna. Młode świnki morskie mają zachowanie, które nazywane jest przez hodowców popcornowaniem. Takie maluchy wówczas kręcą się, fikają koziołki i podskakują, piszcząc przy tym niesamowicie. Robią to przy wysokim pobudzeniu, troszeczkę tak jak koty, o których mówiliśmy sobie na początku przy oknie. One bardzo silnie reagują na ekscytację. Czasami świnki popcornują, jak nas widzą, czasami jak jest jedzenie, pora jedzenia, ale także kiedy cieszą się na widok ulubionej zabawki albo nawet, uwaga, nowego mięciutkiego podłoża, bo czasami też tak jest. No i czasami to popcornowanie zostaje też u dorosłych świnek. Podsumowując, świnki morskie są niesamowite. Uwielbiam te zwierzaki. Sama nie mam niestety ze względu na uczulenie, ale naprawdę uwielbiam. Mój przyjaciel ma i zawsze chętnie oglądam zdjęcia i filmiki z ich codziennego życia. Pamiętajcie o zbilansowanej diecie oraz o towarzyszu tego samego gatunku. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za obecność przed odbiornikami i życzę Wam miłego weekendu. Pozdrawiam, Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.